Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze pragnę przywitać słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i telewizji Trwam. Nie mogliśmy się przyznać do naszych życiorysów. To temat naszego dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam Radia Maria. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych drogich gości. Są nimi oczywiście Sybiracy, wśród nich pani Irena Maria Głowacka. Witam serdecznie pani Ireno. I przy tej okazji także chcielibyśmy chociaż słuchaczom i widzom powiedzieć kilka informacji dotyczących Państwa życiorysów, tych najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyliście w swoim życiu.
Urodziłam się w Białymstoku, który w 1939 roku był pod okupacją sowiecką. W 1937 roku na Zaprzyczyku w Białymstoku zobaczyłam grupę nobliwych panów ze sztandarem. I nie umiałam wtedy jeszcze czytać i poprosiłam moją matkę, żeby powiedziała, kto to jest. Powiedziała: Sybiracy. Zapamiętałam to na całe życie. I wtedy, kiedy wróciłam z Sybiru, postanowiłam reaktywować Związek Sybiraków założony w 1928 roku.
Kolejnym naszym gościem jest pani Barbara Piotrowska-Dubik. Witam serdecznie, pani Barbaro.
Wszystkich. Więc ja urodziłam się we Lwowie, tym najpiękniejszym i najweselszym mieście, można powiedzieć. Ponieważ ojciec był wojskowym przed wojną, więc nasz pobyt w różnych miejscach Polski. Poza tym byłam na Syberii oczywiście, raczej Kazachstanie, ale Syberia to obejmowała całość wywiezionych, niezależnie w którym miejscu Rosji, Związku Radzieckiego się było. Mam czworo dzieci, dwoje w niebie, dwoje na ziemi i 12 wnuków.
Dziękuję. Dziękuję pani Barbaro. W studiu telewizji Trwam witamy także panią Krystynę Lubienicką-Baraniak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja należę do osób, które zostały zesłane jako dzieci. Miałam 1,5 roku w dniu, kiedy przyszli po nas nocą. I dostaliśmy się na Syberię niejako przez splot nieszczęśliwych przypadków po wrześniowej tułaczce wojennej. Wpadliśmy im sami w ręce po prostu. Wywieziono nas w tej trzeciej masowej deportacji 29 września. Przebywaliśmy 6 lat na zesłaniu, w tym rok w Archangielskim Obwodzie i 5 lat w Altajskim Kraju.
Dziękuję serdecznie. Jest z nami także pan Franciszek Kamiński. Witamy.
Witam serdecznie. Mając 14 lat mieszkałem w miejscowości Mir, to jest województwo nowogródzkie, powiat stolpecki. Wojna mnie została w miejscowości Mir. Stamtąd, mówiąc szczerze, potoczyły się moje losy w ten sposób, że za pomoc w ucieczce z internowanych żołnierzy, którzy zostali w 1939 roku, 17 września i późniejszych dniach złapani i więzieni w zamku w Mirze, z 3 kolegami pomogliśmy im wydostać się z tego zamku przez znane tam lochy i uciekli do Puszczy Nalibockiej, skąd później powstała prawdopodobnie jakaś brygada stolpecko-nalibocka i tak dalej. Mnie za 29 listopada w 1939 roku za pomoc ucieczce zamknięto i zostałem deportowany do miejscowości Smoleńsk, gdzie do wiosny siedziałem. Później w dobrych okolicznościach, które mi się udało przy pracy na bocznym, że tak powiem, posterunku NKWD pracować, uciekłem stamtąd. I przez 18 dni wracałem do kraju. Trudno mi było przejść przez rzekę Orsze, ale jakoś się udało. Później zadetencjonowany zostałem z powrotem i wywieziony na Syberię do miejscowości w Krasnojarskim kraju, miejscowość bodaj bo nad rzeką Witim. gdzie spędziłem, mówiąc szczerze, kilka ładnych lat. I ażeby tylko z głodu nie umrzeć, musiałem wstąpić do rosyjskiego wojska, później uciec z tego wojska, gdy nie mogłem udowodnić, że jestem Polakiem, i przedrzeć się do Polski, zmieniając datę urodzenia i tego. Gdy się dowiedzieli w 1974 roku, znajomy mnie taki zadenerwował, który pracował w informacji wojskowej, zostałem zwolniony z wojska i na tym się skończyło moje, że tak powiem, gehenna.
W studiu jest z nami także pan Jan Chobian.
Urodziłem się w 1935 roku w rodzinie chłopskiej. Mają 3 lata, zmarł mi ojciec, została matka i 6 dzieci. I byłem najmłodszym dzieckiem w rodzinie. I matka prowadziła gospodarstwo, pomagali starsze rodzeństwo, no i rodzina. W czasie okupacji w 1939 roku przeżyliśmy te wywózki, nas nie dotknęła. Natomiast po wojnie, w latach, zostaliśmy wywiezieni z siostrą w 1952 roku. Za to, że kolektywizację przeprowadzali w tym rejonie na Białorusi. Mamy gospodarstwo zaliczyli do kulackich. I w 1949 roku uciekliśmy do Wilna. Na Wileńszczyźnie było spokojnie, nie tak prześladowali Polaków. Mieliśmy koło Wilna rodziny, mieliśmy wujka księdza oraz znajomości. Siostra już studiowała medycynę. Ja dostałem się do rosyjskiej szkoły. Byłem jedynym Polakiem w tej szkole. Po znajomości. Matkę aresztowali, znaleźli, dlatego że siostra wyrabiała dowód osobisty, przysłali jej metrykę z Białorusi, napisali narodowość Białorusinka, białoruska narodowość, więc odesłała, powiedziała, że on na nigdy takiej, jest Polką od urodzenia, od dziadka, pradziadka i tak dalej. Przysłali jej drugą metrykę, już nie wpisali żadnej narodowości, ale mieli namiar na naszą rodzinę. I rok później aresztowali mamę, posadzili do więzienia, za kulactwo dostała 5 lat, a jeszcze rok później byłem w 10 klasie, w klasie maturalnej, a siostra na 5 roku medycyny, przyszli w nocy, scenariusz taki sam jak w 40 roku, lejtenant, 2 żołnierzy z karabinami, gdzieś około 3 godziny w nocy dali godzinę czasu na spakowanie, się wywieźli do południowego Kazachstanu. Scenariusz był taki sam w bydlęcych wagonach i tak dalej. Z tym, że ponieważ siostra była na 5 roku, to mieliśmy lżej troszeczkę. A dalsze życiorysy to może później powiem.
Do tych szczegółów Państwa życiorysów powrócimy w naszym programie zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja Zatrważające życiorysy. Sybiracy to ci, którzy doświadczyli okrutnych warunków bytowych. To ci, którzy byli także swoistego rodzaju wyrzutem sumienia dla władz komunistycznych po roku 45 w naszym ojczyźnie. To ci, którzy przeżyli gehennę. Z takimi ludźmi mamy możliwość dzisiaj spotkać się w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Pani Ireno, dla właściwego zrozumienia całego kontekstu historycznego tej gehenny, tych kilku wywózek naszych Polaków na Syberię, należałoby poczynić krótki zarys historyczny, który byłby dla nas punktem odniesienia.
Masowe wywózki na Sybir były już po powstaniu styczniowym. Wtedy właśnie w Cytadeli Warszawskiej wywozili takimi kibitkami, wywozili patriotów polskich na Sybir. Przez terytorium Polski oni jechali kibitką, a na terytorium Rosji w kajdanach byli pędzeni na Sybir.
Proszę sobie przypomnieć malarstwo Grotgera, gdzie właśnie on pokazuje Sybiraków w kajdanach idących przez Rosję. Później po 1905 roku również byli wywożeni na Sybir, ale gehenna ostatniej wojny była najgorsza, dlatego że carskie władze traktowały zesłańców polskich, szanując ich wykształcenie. Dzięki nim tacy Polacy jak Czerski odkrywali nieznane ludy Sybiru, odkrywali kopalnie, budowali transsyberyjską kolej. A w 1939 roku i w 1940 w czasie tych czterech wywózek traktowali nas po prostu jak bydło robocze, tylko do roboty. Proszę sobie wyobrazić, że był przymus pracy od 7 lat w niektórych rejonach. Tam, gdzie ja byłam, w Altajskim kraju, od 11 lat był przymus pracy. Byłam lesorubem. Mając 11 lat byłam lesorubem. I tylko dzięki Sikorskiemu, który zawarł pakt ze Stalinem w sierpniu 1941 roku, nie musieli się Polacy meldować, nie podlegali rewizjom. Stale były rewizje. Każdy papiereczek zapisany po polsku był zabierany. Chciano nas jak najszybciej zrusyfikować. No nie udało się dzięki armii, którą utworzył generał Anders i generał Sikorski.
Ważną sprawą jest także, pani Ireno, abyśmy w tej części wytłumaczyli także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja ten może nie do końca zrozumiały tytuł, który wyznaczyliśmy sobie dla naszego spotkania. Nie mogliśmy się przyznać do swoich życiorysów.
Tak, więc gdybyśmy się przyznali do swoich życiorysów, to nie moglibyśmy nie tylko skończyć studiów, ale w małych miejscowościach nie byliśmy dopuszczeni do matury. Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem jest życiorys Anny Branickiej-Wolskiej, legitymacja numer 4, która była zesłana najpierw była w więzieniu na Łubiance, później w Stalinogorsku. Jak wróciła do Polski, to powiedzieli, że ona nie ma prawa mieszkać w Warszawie, nie ma prawa studiować w Warszawie, i pojechała do rodziny w Krakowie i tam skończyła socjologię kultury. Mnie się wydaje, że dużo mogłaby powiedzieć pani Barbara, dlatego że ona kształciła się w Toruniu, proszę pani Basiu, i tam były inne warunki. Warszawa była komunistyczna, nie dopuszczali nas do niczego. W Toruniu byli profesorowie z Uniwersytetu Wileńskiego.
Tak, z Stefana Batorego.
Tak.
To przede wszystkim byli profesorowie wielcy katolicy, można tak powiedzieć, z pewnością, bo spotykaliśmy się bardzo często w kościele na mszach świętych. Ale jak wróciłam, że do tego Torunia, więc najpierw jak wróciliśmy z Syberii, oczywiście ja już płakałam, co się dzieje, że pociąg nie staje, nasz transport ogromny na ziemiach dawnych polskich na Wołyniu. Jechaliśmy przez Wołyń akurat. Dlaczego w Sarnach nie staje? Dlaczego? I wołam, no bo byli jacyś Polacy na stacjach. Mówię, dlaczego my się nie zatrzymujemy na cały głos? Oni mówią, bo to już nie Polska. Rozpłakałam się bardzo. Stanęliśmy w Chełmie Lubelskim. Nikt nas nie wita po tylu latach. Nikogo nie ma w pierwszej chwili. Później przecież czerwone chorągwie na stacji, ja nie myślałam, a ja do kolejarzy mówię, bo wypuścili nas na peron, zresztą musieliśmy dokumenty różne przyjmować. A oni mówią, to już nie Polska. Ja myślałam, że te czerwone chorągwie już zostawiliśmy na zawsze w Rosji. A tutaj tak mało biało-czerwonych, co to jest za Polska? Nie mogę tego zrozumieć. A kolejarze mówią, posłuszczali głowy, mówi, tak to jest, ale proszę ciszej mówić. Ja mówię, dlaczego mam mówić ciszej? Ja chcę to wykrzyczeć, swój ból. Nie, proszę ciszej mówić. Później patrzymy, zwłaszcza jeden z naszych kolegów, żołnierz polski idzie pierwszy z orzełkiem w mundurze, więc lecimy w jego stronę. On był pierwszy kolega, niemal buty mu chce całować i tego orła, a żołnierz spojrzał na niego, jak zupełnie nie wiem skąd się wziął i mówi, nie macie czasem rubli na wymianę? To było już miecz w serce dla nas. To było coś tak strasznego, że wróciliśmy do wagonów, ale ja nadal mówię, no nie spodziewałam się takiej Polski, ale patrzę za chwilę, ale mówię, całujemy naszą ziemię, bo to jest, o tą walczyliśmy, to jest nadal nasza ojczyzna. Mimo, że czerwony ma chorągwie, ale to przecież jest nadal nasza ojczyzna, ziemia ojczysta. Patrzymy, nasi rodacy idą z różnych stron z zawiniątkami, z hełma, lecą, niosą jakieś ciasto, bo się dowiedzieli, że przyszedł transport. I to byli wspaniali ludzie. I oni płakali i my rzucaliśmy się sobie w objęciach. I to było coś pięknego, powitanie przez tych ludzi. I później nasz transport skierowano w stronę Szczecina. Powiedzieli, że jedziemy do Szczecina po rejestracji wszelkiej. Ale słucham, ja mówię, no nie jest tak źle, bo była godzina 12 w południe, biły dzwony na Anioł Pański z daleka wieże kościołów, to był maj, więc ludzie przy kapliczkach takich przydrożnych widzieliśmy z pociągu, mówię, no nie, to jest przecież Polska, to na polach pracują, to jest inny obraz. Dojechaliśmy do Radomia. Mówią, że pociąg będzie stał z 15 minut na sztansu albo 20, a ja zobaczyłam kościół tak na górze stojący i mówię, mamo, ja zdążę, ja muszę polecieć do kościoła, miałam 19 lat wtedy i tam i z powrotem, żeby pierwsze przed Panem Jezusem, który nam tak dopomógł i matko, ja muszę pojechać do kościoła, a mama mówi, słuchaj, ale może pociąg odjechać. Ja mówię, to trudno, tu jest Polska, sobie dam radę. Pobiegłam biegiem, ludzie na mnie tak patrzyli, że tak galopowałam niesamowicie i wpadłam do kościoła, to chyba katedra pod górę i uklękłam przed Panem Jezusem króciutko, mówię, Panie Jezu, wybacz, że tak krótko, ale chciałam przywitać Ciebie i zdążyłem wrócić do pociągu.
Powrócimy do tych wydarzeń z życiorysów sybiraków. Pani Ireno, jeszcze jedno rozróżnienie dotyczące Sybiru historycznego i geograficznego. To ważne rozróżnienie, które pomoże nam także zrozumieć wiele aspektów.
Tak, dlatego, że ci, którzy byli wywożeni do Rosji, niezależnie czy byli przed Uralem, czy za Uralem, to był Sybir, dlatego że to było przekleństwo narzucone nam przez Rosję sowiecką. A geograficznie to oczywiście Sybir jest za Uralem. Ale proszę Państwa, bardzo ważna sprawa, bo mówią, że owszem wywozili Niemcy do Niemiec Polaków. Oni byli w środku Europy. Myślimy, byli, ja byłam w Ałtajskim kraju, to 6,5 tysiąca kilometrów stąd. Czy można sobie wyobrazić? Nie można było wyobrazić sobie tego, żeby można było uciec stamtąd. Niemożliwe zupełnie. I tylko dzięki porozumieniu i stworzeniu armii Andersa, ci, którzy później zerwano stosunki z rządem polskim londyńskim, dlatego że rząd londyński nie uznał, że Katyń został zrobiony przez Niemców, tylko przez Rosjan. I znów byliśmy obywatelami rosyjskimi, zabrali nam nasze papiery polskie i dali nam rosyjskie paszporty. To to było straszne. I wszyscy Polacy mówili, że nie wezmą tych paszportów. Wtedy nam wytłumaczono, że jeżeli nie weźmiemy paszportów, to dzieci pójdą do domów dziecka rosyjskich, a Polacy będą skazani za włóczęgostwo. I to i dlatego przyjęli Polacy rosyjskie dokumenty. Na szczęście oczywiście była armia kościuszkowska, która powstała, i ci kościuszkowscy robili co mogli, chociaż traktowali Polaków z armii kościuszkowskiej jako karny batalion. I przecież dlaczego tyle zginęło polskich żołnierzy w armii kościuszkowskiej? Dlatego, że traktowali nas jak najgorzej. Nie wierzyli, oni nie wierzą Polakom, dlatego że Polacy są na wyższym poziomie. Że Polacy zawsze walczyli, 123 lata niewoli, Polacy cały czas walczyli o niepodległość.
Panie Franciszku, co czuje pan, kiedy dzisiaj pan słyszy słowo Syberia? Jak to pańskie życie wyglądało tam, tyle tysięcy kilometrów od ojczyzny?
Geograficznie to jest piękny kraj, bogaty, samowystarczalny. Ale gdy mnie tam wywieziono i jeszcze trzech kolegów, którzy ze mną byli, to mówiąc szczerze, jak powiedziałem, że ja Polak z Polski, a gdzie to? A gdzie to? Oni nawet nie wiedzieli, gdzie to jest Polska. Nie wiedzieli o tym nawet w tamtych miejscach, jak wygląda światło elektryczne. Bo jeszcze tam, mówiąc szczerze, za sosny niedźwiedź dla tygrysa podawał łapę, mówiąc szczerze. Nie było więzień bez krat, nie było drutów kolczastych, był tylko grzybek taki w tym miejscu i napisano 327 lagier. Mój numer był 002609. Jako mały chłopiec. Mnie chroniło tylko to, że nie paliłem papierosów. Każdy dostawał paczkę takich karyszki, a ja to oddawałem Rosjaninom, którzy tam byli, zesłańcy, bandyci, mordercy, dezerterzy. To ja patrzałem, który z nich jest bardziej, że tak powiem, przywódcą takim. I on mnie chronił za te papierosy, mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze, uczęszczałem przed wojną do szkoły księży pijarów, gdzie uczono etyki, logiki, historii, łaciny. Byłem ministrantem. Mówiąc szczerze, nigdy nie zapomniałem o Bogu. To mnie uratowało. Nie przyznałem się, że jestem Polakiem, bo by mnie utopili. Zabiliby mnie. I przez ochronę tych bandytów, mówiąc szczerze, tylko opatrzność boska nade mną była. Później, gdy wyzwoliono nas, to trzeba było stamtąd wrócić. Jak wrócić? Trzeba zapłacić. Nie ma drogi, nie ma tam, tylko droga wodna była. I Wietimem, a później Leno do Krasnojarska, do Bratska, a z Bratsko tam kolej od kawałek i znowuż. To za to, że mnie przetransportowano, to musiałem jako palacz na statku parowym takim, barkaso oni nazywali, palić w piecu zamiast za koczegara, to się nazywało, takiego rzucać węgiel i drzewo. Tym się dostałem do Krasnojarska. W międzyczasie tego całego szypra, tego bosmana, zabrano na front japoński i palacza zabrano. Ja nie wiedziałem, gdzie się podzieć. Nie miałem kontaktu w ogóle z Polakami, bo trudno było, jeżeli tam z Krasnojarska na przykład gdzieś w okolicach gdzieś byli może Polacy. To chcąc przeżyć, to poszedłem do portu i pytam się, że może gdzieś jaka robota. A ty kto był? A mówię tym statkiem, a kaczygar, no to dawaj, może będziesz jeszcze na tym statku. Zaangażowałem się, ale dali mi taki rozpisku, że kaczygar, mówiąc szczerze. Później ten statek, mówiąc szczerze, ten parostatek został zabrany i nie wiadomo co było, więc żeby zostać, jak to się mówi, przy życiu, to postanowiliśmy wstąpić na ochotnika do rosyjskiej armii. Długo nie czekałem, bo te cały rajwojenkomat brał wszystkich tylko. Dojechaliśmy do Astrachania, 200 godzin przy nauki, że tak powiem, posługiwania się bronią, a że w międzyczasie jeszcze jak tylko będąc tam w Bodajbo, byłem, że tak powiem, nie tak prześladowany, ale lubiał mnie ten komandir całego tego obozu. To chodziłem i strzelałem wywiórki, bo na front potrzebowali skórki na ten, potem duże grupy chodzili polować na renifery, na różne, wszystko bili, żeby na front mięso. Mówiąc szczerze, dość wprawnie miałem oko w strzelaniu i trafiłem na rosyjski okręt po przeszkoleniu na Czarnym Morzu, który numer 302, nawet jego nazwy nie było, bo tylko numer był, który został, mówiąc, jako strzelec pokładowy, bo wykazałem się bardzo dobrym, celnym okiem w czasie przeszkolenia tego 200-godzinnego. Otrzymałem nawet woroszylowski strelok, taki znaczek, coś w tym rodzaju, mówiąc szczerze. To dla wybitnych, którzy trafiali, mówiąc, celnie z tego karabinu. I na tym statku, jak byłem, to mówiąc szczerze, do chwili zboru, ale to był taki klasy Aurora, mówiąc szczerze, jak nalot był samolotów, to dopiero palili parę. Jak już samolot, para za 2 godziny była, to dopiero myśmy chodzili w morze, to już samoloty odleciały, także był mało użyteczny. Później przyszły kutry torpedowe i na kutrach torpedowych miałem te szczęście od Pana Boga. Jeszcze jak ten okręt ten został topiony, to pomogłem jednemu marynarzowi wyciągnąć go, bo on płynął tak w tym kapoku, na wpół, że tak powiem, przestrzelono ręko. Pomogłem go się wydostać troszeczkę bliżej, bo nas kutry później podbierali. Okazało się, że to był jakiś sekretarz partii. I mnie takie szczęście spotkało, że potem mnie za to, że wyratowałem towarzysza partyjnego, to do odznaczenia mnie wystawiono. Ja już byłem prawie że bohater, mówiąc szczerze, nie wiedzieli o tym, że jestem Polakiem. Nie wiedzieli o tym dokładnie. I tak potoczyły się losy, mówiąc szczerze. W czasie tych walk to zestrzeliłem, znaczy brałem udział, a dokładnie jeden to zestrzeliłem samolot. Dokładnie niemiecki. A drugi byłem współudziałem, że strzelałem z działek takich, 4 działka sprzężone, które były. Później na kutrach torpedowych takie byłem. Panie... I tak aż do wyzwolenia, mówiąc szczerze, Sewastopola.
Panie Franciszku, jako najgorszy dzień obecności na Syberii zapisał się w Pana pamięci? Co to był za dzień?
Najgorszy dzień, to mówiąc szczerze, jak pomogłem żołnierzom z Mira uciec, to major, nie pamiętam, Podhorski, Zachorski, czy jakoś nazywał się, jak wyprowadziliśmy ich do lasu, to wyjął z kieszeni, miał krzyż Virtuti Militari, krzyż walecznych i krzyż niepodległości. Było nas 3, Władek Dąbrowski, Wacek Pereira i ja. I wręczył, powiedział tak, synowie, to są dla was na razie za to, że nam pomogliście wyjść z tego zamku, z tego jenieckiego, który tam nas zgrupowali. Wojna się skończy, dostaniecie większe odznaczenie. Z tym krzyżem przeszłem całą Syberię, mówiąc szczerze. I swoje wspomnienia opisałem w tej książce.
przepraszam, wchodzę w słowo.
Proszę,
ponieważ to jest maszynopis, jeszcze nie wydana książka i właśnie napisał i szuka wydawcę. Bardzo ciekawe wspomnienie, bo ja to pomagałem właśnie w wydaniu tego już przygotowanego materiału do wydania książki. Bardzo ciekawe mi się wydaje.
I dobrze byłoby, że... dla radia, dla telewizji Trwam i Radia Maryja ofiaruję to.
Dziękuję ślicznie, panie Franciszku.
Dla ojca Ryzyka, tak jest.
Niech ludzie wiedzą, jak było tam.
Również i to nasze dzisiejsze spotkanie w telewizji Trwam i w Radiu Maryja ma być takim przyczynkiem tych mediów, aby rzeczywiście te tragiczne karty polskiej historii nie były spychane jak przez wiele lat w niepamięć, ale rzeczywiście, aby w końcu ujrzały światło dzienne i znalazły także właściwe miejsce w programach szkoleniowych, w podręcznikach. Pani Krystyno, Pani była małym dzieckiem, kiedy spotkał Pani los człowieka, który został zesłany na Syberię.
Tak, byłam małym dzieckiem, ale sporo pamiętam, a potem wzrastałam w atmosferze wspomnień rodzinnych i po pewnym czasie, kiedy już podrosłam, postanowiłam te wspomnienia jakoś zapisać, zgromadzić z zamiarem napisania książki potem i to mi się udało, rzeczywiście. I to jest właśnie wynik tej mojej pracy wieloletniej, najpierw bez nadziei, że zostanie wydrukowana kiedykolwiek. Potem, kiedy już po okresie transformacji to było możliwe, to dokończyłam swoją pracę. I w tej książce właśnie tylko w formie zbeletryzowanej opisuję wszystkie wydarzenia autentyczne, tak jak one wyglądały naprawdę na tle wydarzeń historycznych w określonych regionach geograficznych. Przebywaliśmy 6,5 tysiąca kilometrów od domu w altajskim kraju, tak jak pani Irena, tylko z innej strony, 65 kilometrów od stolicy altajskiego kraju Barnaulu, w takim leśnym posiołku Pierwomajsk nad rzeką Szkaragajką. I żeby przybliżyć może jakoś to nasze bytowanie, tę naszą straszliwą egzystencję, pomyślałam sobie, że może opiszę jeden dzień, jeden taki syberyjski dzień spośród niemal 2500 dni, jakie tam przeżyliśmy. Przybliżam obiektyw. Jest zima, wszystko skute lodem, zawalone śniegiem. Na wzniesieniu ponad rzeką Szkaragajką rząd baraków. Wszędzie jeszcze ciemno. W jednym baraku, właśnie w naszym, w małej izbie, gdzie znajdują się trzy większe prycze sunięte razem, jedna oddzielna. Na tych trzech pryczach śpi moja mama, moje dwie starsze siostry i ja, na mniejszej pryczy brat. Jeszcze nie gwizdał gudok, bo tak się to nazywało, wzywający wszystkich na robotę, do pracy, a mama już jakimś niezbadanym sposobem budzi się, wstaje, ostrożnie spuszcza nogi, żeby nie dotknąć czasami jakiegoś obrzydłego futerka szczurzego, bo szczury grasują sobie tam zupełnie swobodnie. Wstaje, podpala pod płytą, stawia na fajerkach czajnik z bryłą lodu w środku, bo w izbie jest tak zimno, że woda zamarzła przez noc. I kiedy czajnik się zagotuje, budzi moje starsze siostry, 15 i 17-letnią Kamilę i Danusię. Wstają, zmęczone jeszcze po wczorajszej pracy, utrudzone. Ubierają szybko, co mogą na siebie, a właściwie nie mamy się co ubrać, bo zostaliśmy wzięci, tak jak staliśmy, byliśmy uciekinierami przecież. Wypijają kubek gorącego kipiatku, to znaczy wrzątku, i to jest całe ich śniadanie. Mama daje im po kawałku chleba, kawałek wielkości dłoni, bo to było 200 gram chleba wielkości dłoni, a 600 gram dostawał pracujący dziennie. Jeżeli był stachanowcem, wyrabiał normę, to dostawał 800 gram. Na dziecko dostawało się przed wojną 400 gram, a po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej 200 gram tylko. To były bardzo małe bocheneczki, ponieważ to był sam zakalec, taki kleisty, który tylko ważył. Siostry wychodzą do sionki, Kamilka bierze oparte narzędzia pracy, ogromną drewnianą szuflę i żelazny łom. Danusia wtedy pracowała w tartaku, więc nie były jej te narzędzia potrzebne. I idą 3 kilometry do Kuryłki, takiego budyneczku, do którego codziennie rano zgłaszali się robotnicy z całego posiołku, to znaczy takiej leśnej osady, gdzie dziesiątnik rozsyłał codziennie do pracy poszczególne osoby, co nie znaczyło, że każdego dnia w to samo miejsce. Kamilka zostaje skierowana jak poprzednio na autodrogę. Autodroga to taka droga leśna, którą musiały przejeżdżać samochody ciężarowe, napędzane drewnem zresztą. I ta droga musiała być ciągle przejezdna, więc na 100-metrowym odcinku taka młoda 17-letnia dziewczyna musiała ogromną szuflą odgarniać ten śnieg i wysypywać go na coraz wyższe krawędzie na boki, a w miejscach, gdzie było zlodowacenie, musiała łomem żelaznym odrąbywać ten lód i ten lód także wyrzucać. Była słaba, była nieprzyzwyczajona, była delikatna, nie mogła wykonać normy nigdy. Otrzymywała za to ciągłe nagany, ciągłe wyzwiska, ciągłe krzyki. I tak musiała wytrwać 8 godzin z przerwą na obiad, kiedy przywożono jakąś taką, jak to się mówiło tam, pochlopkę, to znaczy taką wodziankę. I wtedy właśnie zjadała ten swój kawałek chleba do tej wodzianki. Natomiast młodsza siostra Danusia, jeszcze zapomniałam powiedzieć, zaledwie wyszedłszy z baraku, natychmiast pochłaniała swój chleb, ponieważ nie mogła wytrzymać, nie mogła dotrzymać go do obiadu. Tak była spragniona i głodna. Więc kiedy jedna na tej autodrogie odgarniała śnieg, oczyszczała ją, druga w tartaku ładowała na wagony gorbule i to są tak zwane takie ścieścinki z brzegu i szpały. Te środkowe już takie te ścięte, takie gładkie podkłady, tak. I też 8 godzin też taką przerwą na obiad. Już nie miała chleba, więc samą wodzianką musiała się zadowolić. W sumie praca trwała niby 8 godzin, ale z dojściem na miejsce pracy, z przerwą obiadową i z powrotem 12 do 13 godzin codziennie na mrozie, na silnym mrozie, do 40 stopni pracowało się. Ponad 40 już można było zostać w domu. Jeżeli ktoś nie poszedł do pracy, był prześladowany, dostawał tak zwany praguł, to znaczy odbierano mu kartki żywnościowe. A odebranie kartek to oznaczała śmierć z głodu, bo to była podstawa wyżywienia. Więc dziewczęta wracają do domu. W domu tymczasem mój brat Zbyszek idzie do rosyjskiej szkoły, bo mama uważała, że nawet rosyjska, ale nauka, więc powinien chodzić. Polskiej w tym czasie akurat nie było, bo to było już po wyprowadzeniu armii Andersa. W szkole był prześladowany przez swoich rosyjskich kolegów, takich baciarów sybirskich. Tego dnia rozebrali go do naga, wrzucili go do dołu kloacznego, na szczęście zamarzniętego, i kiedy chciał z niego wyleźć, to go spychali nogami, rękami, czym się dało, i grozili, że jeżeli komu piśniesz słowo, to ubią, zabijemy. Więc przyszedł do domu pierwszy przed siostrami, zmaltretowany, posiniaczony. I kiedy mama zapytała go, co się stało, powiedział, że upadłem. Ja w tym czasie byłam dzieckiem, byłam chroniona. Albo siedziałam przy okienku, wychuchiwałam wizjerek taki malutki, żeby zobaczyć, co się dzieje na dworze. Albo bawiłam się moją szmacianą lalką uszytą przez starszą siostrę. A mama robiła na drutach chusty, które zamawiały Rosjanki. I w ten sposób dorabiała trochę do życia. Za moment weszły siostry. Mama odkłada druty, nalewa zupę, którą ugotowała tego dnia, bo nie zawsze miała produkty na zupę. Był to wrzątek zaprawiony 3 startymi na tarce kartoflami, czasami odrobiną jeszcze brukwi czy kapusty. Ja rozkładam, pomagam mamusi, rozkładam blaszane talerze na stole pożyczonym od sąsiadki Rosjanki. Posiadamy na pieńkach przeniesionych z lasu, przecież krzeseł nie było. Zjadamy tę zupę i wstajemy głodni. Potem siostry suszą swoje przemoczone ubranie, bo najpierw było zlodowaciałe, a potem już mokre, więc suszą onuce, naprawiają ciągle rwące się szmaciane rękawice. Zbyszek odrabia lekcje, coś tam pisze między wierszami gazetowymi, bo nie było przecież zeszytów, a ja jak zwykle bawię się, szczebioczę. Mama tymczasem opowiada coś ciekawego. Siostry opowiadają, jak minął dzień. Potem jest kolacja. Na kolację mamy tylko wrzątek. Z wyjątkiem mnie, jako najmniejsza byłam chroniona, więc ja dostaję kawałeczek chleba. Kładziemy się. Najpierw, a przed położeniem się spać, wszyscy klękamy, żebyśmy byli nie wiem jak zmęczeni. Klękamy i na głos modlimy się, ciągle prosząc Pana Boga, polecając się Mu i prosząc o powrót do Polski i o spotkanie z tatusiem, który już wtedy dawno nie żył, zamordowany w 40 roku w Twerze. O czym nie wiedzieliśmy, co pomagało nam trwać, bo rozpacz, że go już nie zobaczymy, byłaby nie do zniesienia. Kiedy już śpimy, rozlega się łomot do drzwi, wchodzi zastępca naczelnika i mówi: Kamilia Michajłowna na robotu, na autodarogu, bo drogę zawiało, trzeba, musi być przejezdna. Ale ja dopiero wróciłam z pracy. Niczego, jutro będzie wolny dzień. Wobec tego następnego dnia wróciła nad ranem, nie poszła do pracy i dostała praguł oczywiście, zabrano jej kartki na chleb i to trwało parę tygodni. Dopiero przyjazd delegata polskiego z Barnaułu położył temu kres, że zwrócono jej kartki, ale nie zwrócono zaległego chleba. Ktoś go już oczywiście
zjadł. Przepraszam, chciałam powiedzieć, kto był tym delegatem. To był profesor Lange.
Do nas przyjeżdżał podpułkownik Lange? Chociniak.
Tak, a tam wiem, że w Barnaule był Lange i w Bińsku później tu również przyjechał Lange.
Był
i
tam konsul Matoszka.
Produktów. I wtedy
ale to potem, jak Amerykanie zaczęli, bo potem, tak. Potem Amerykanie przysyłali pomoc.
Jaki był cel i zadania tej wizyty?
Profesora Lange?
Tak.
Po prostu, żeby mówili, że Polacy są w okropnych warunkach. Żeby profesor Lange zobaczył, że nie byli w takich dobrych warunkach. W takich złych warunkach. I dlatego dali nam produkty. Pierwszy raz dostaliśmy produkty, bo jedliśmy, przecież jedliśmy chleb, który nie był chlebem, dlatego że większość w tym chlebie to były ziemniaki. Ale można było bochenek chleba wymienić na pół wiadra kartofli. I to było bardziej sycące niż ten bochenek chleba. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, jak powstał Związek Sybiraków. Związek Sybiraków, dzięki temu, że zapamiętałam, że był przed wojną Związek Sybiraków, jak wróciłam i było referendum, że wszystko to nie jest zabronione, to może zaistnieć, postanowiłam założyć Związek Sybiraków. W jaki sposób? Byłam starszym kustoszem dyplomowanym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dostałam przedwojenny statut Związku Sybiraków i zwróciłam się do profesora Andrzeja Stelmachowskiego, który w oparciu o przedwojenny statut napisał nowy statut, bo były inne warunki. Następnie pomagał mnie profesor Wiesław Chrzanowski, który był moim profesorem w SGH i to jest najlepszy prawnik od stowarzyszeń. I on powiedział, że muszę znaleźć założycieli, ale to nie było takie proste, bo 3 osoby to było już zebranie, więc do każdej osoby chodziłam oddzielnie. Zebrałam 20 osób i każda reprezentowała inny okres Związku Sybiraków. Więc miałam dwóch przedwojennych członków Związku Sybiraków, poza tym ze wszystkich wywózek i ostatni moi współzałożyciele Związku Sybiraków to byli AK-owcy. AK-owcy, którzy już za wolnej Polski byli znów wywożeni na Sybir. I to się nazywało drugie Sowiety. Pierwsze Sowiety były w 1939 roku, drugie Sowiety zaczęły się w 1944 roku. I wtedy profesor Chrzanowski powiedział, że nie dadzą zrobić Związku Sybiraków. Trzeba nawiązać do pierwszego Związku Sybiraków, który powstał w 1928 roku z 5. Dywizji Syberyjskiej. 5. Dywizja Syberyjska była częścią armii generała Halera. I oni właśnie utworzyli ten związek i reaktywować komunistyczne władze pozwoliły, a od początku coś zorganizować by nie pozwoliły. Więc dzięki świetnej koncepcji profesora Wiesława Chrzanowskiego w 1988 roku został reaktywowany Związek Sybiraków. Proszę Państwa, zaczęliśmy zapisywać tych Sybiraków. Znaczy wszystkie dane, ale ostatnia rubryka była, co mogę zrobić dla Związku Sybiraków. Nie mieliśmy papieru, długopisów. Niektórzy mogli odbić statut, bo najważniejsze to był statut, żeby ten statut rozszedł się jak najszerzej. I proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy szczęście, dlatego że prałat Tadeusz Uszyński był kuzynem mojej matki, bo moja matka też jest z domu Uszyńska i dzięki temu dał nam siedzibę. I do tej siedziby, słuchajcie, dzień i noc przyjeżdżali Polacy, przyjeżdżali i płakali, proszę pani, proszę nam powiedzieć, że my się nie znajdziemy drugi raz na Sybirze. Przysięgałam, że nie znajdziemy się i dzięki temu powstał Związek Sybiraków. Jak zapisaliśmy wszystkich, to było około ponad 90 tysięcy. Obecnie nas jest mniej niż 50 tysięcy.
Z tym wielu już niedołężnych.
Oczywiście niedołężnych. Ale dzięki temu, że nasz prezes Ryszard Rajf był świetnym prawnikiem, znał świetnie bardzo dużo dobrych prawników i on od razu zorientował się, że trzeba nam wyrobić kombatanctwo i inwalidztwo. I dzięki temu my mamy lepsze emerytury niż byśmy mieli, gdyby nie inwalidztwo i kombatanctwo.
Nie wszyscy, nie wszystkim
nie przyznano. Wszyscy, nie wszyscy.
Kombatanctwo bardzo mało, niewielu osobom przyznano.
Nie wiem, no nam w każdym razie niewiele inwalidztwo, bo tak, kombatanctwo.
Kombatanctwo wszyscy mają, to są małe,
ale inwalidztwo to są małe, bardzo mało tak. Osób. Dzięki temu mamy bezpłatne lekarstwa. Na przykład,
nie wszystkie,
ale obecnie znów się staramy o to, żeby przywrócili nam przywileje bezpłatnych lekarstw, ale staramy się.
Do
działalności Związku Sybiraków tak. Powrócimy, bo będzie taki czas stosowny również na antenie Radia Maryja.
Ja bym jeszcze chciała dodać, bo nie dokończyłam, jeśli można.
Proszę.
Że właśnie chciałabym podkreślić rolę opatrzności Bożej w naszym tam właśnie życiu. To zawierzenie Panu Bogu. To po prostu jakieś nadzwyczajne niby przypadki, które w ekstremalnych momentach ratowały nas nawet od śmierci. Pomagały w jakiś sposób, okoliczności tak się zazębiały, że nagle przychodził ratunek. Ja w mojej książce już po napisaniu sama ze zdumieniem naliczyłam 47 takich przypadków cudów po prostu.
I tak? Niedarmo nazywa tak. Się telewizja Trwam.
Tak,
i chwileczkę. Bo my trwamy.
I Pan Bóg właśnie, on nas wyprowadził stamtąd. On pomógł nas, moja mama, która miała nas czworo, drobna, delikatna kobieta, która nigdy nie decydowała sama o życiu rodziny, nagle znalazła się sama i ona nas wszystkich przywiozła, podczas kiedy rodziny były dziesiątkowane. I ja dlatego tę książkę chciałam, bo to chciałam podkreślić, zadedykowałam, chyba nieczęsto to się zdarza, Jezusowi Chrystusowi z serdeczną wdzięcznością za przetrwanie 6-letniej sybirskiej katorgi oraz mojej matce, siostrom i bratu z podziękowaniami za wspomnienia, które przyczyniły się do wspomnienia tej książki. Przede wszystkim dziękuję Panu Jezusowi, bo to On przyprowadził nas z powrotem do Polski.
I Matce Boskiej Ostrobramskiej.
Tak. Oczywiście, że Matce. Ale proszę Państwa, przecież myśmy nie mieli kwater żadnych, nie było żadnych siedzib. I proszę sobie wyobrazić, że 14 parafii dało swoje małe izdebki na to, żeby zorganizować Związek Sybiraków. 14 pierwsze w ogóle nasze oddziały i koła z Sybiraków powstały przy kościołach.
Tak, tak. Tak? Kościół wspomagał nas, tak. Oczywiście.
W Warszawie nad Ełotymi ksiądz prałat Sikorski. I tak. Niezapomniany człowiek.
Pani Barbaro, tak. Proszę bardzo.
To nie, chciałam jeszcze wrócić, że my tak tragicznie w Kazachstanie nie mieliśmy. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie miejscowi Kazachowie najpierw nie wiedzieli, skąd my się tu zjawiliśmy, nie mieli do nas zaufania, ale wkrótce poznali. Bo raz przecież proszę sobie wyobrazić, że do tych małych lepianek nas wprowadzano, musieli nas przyjąć. Teraz mamy, czy większe mieszkania, trudno jest kogoś przyjąć, drugą rodzinę, nawet sobie nie wyobrażamy. A oni na 16 metrach czy 14 musieli przyjąć, był nakaz, 5-osobową rodzinę. I oni to przyglądali się nam. Myśmy przywieźli krzyż z Poznania, który przebył front cały w 1939 roku, bo tatuś nam powiedział przy pożegnaniu, został z wojskiem na Cytadeli Poznańskiej, a nas wysyłał na wschód, że tam bezpiecznie. I z tym krzyżem, dosyć nawet ciężki, bo mama mówi, ale krzyż bierzemy z domu, my jego nie zostawimy. Inne rzeczy możemy skrzyżować. I on nas bronił po piwnicach wszystkich i przyjechał. I pierwsze pytanie, jakie mama zadała do naszego gospodarza, do Rosjanina nas najpierw prowadzono, Jazowskiego, o polskim nazwisku nawet. I mama się pyta, czy ja mogę ten krzyż postawić tutaj w izbie, bo chcemy się do niego modlić. Mówi, ja jestem wprawdzie komunistą, ale możecie postawić. Więc to było pierwsze, jakieś takie, że ci, ten człowiek nie jest najgorszy. Prawda? I on do tego stopnia, że za jakiś czas prosił, żeby ochrzcić jego dziecko umierające, które umierało. Nasze matki prosił. One były tymi bohaterkami też. Po drugie, z jakim dobrem się spotkaliśmy, że oni przy władzy zachowywali się inaczej, zwłaszcza jak przyjeżdżała władza NKWD. Byli groźni dla nas, normę, szybciej pracujcie. Tylko władza ta znikała, zarówno dyrektor, co uchodził, jak i ci, zwłaszcza i Kazachowie, i miejscowi Rosjanie, zaczęli nam pomagać. W jakiś sposób. I nawet pewnego dnia, gdzie później do innej, ten gospodarz wyjechał, do innej lepianki nas przydzielono, ta kobieta miała 5 dzieci i 1 Polkę. I mówi, a nasz Jędruś, malutki, miałam braciszka, który miał 2 lata, jak został wywieziony z nami, i drugiego brata o rok młodszego ode mnie. Najstarsza była. I pewnego dnia jest taki głód straszny w tym, no nic, już chleba nie mam od dłuższego czasu, bo to Niemcy napadli, to było coraz gorzej na Rosję, prawda, wszystko dla wojska szło. I ja właśnie byłam, najpierw pasłam świnia, później byłam świniarką, z czego byłam bardzo zadowolona, raczej z tego pasienia świń, dlatego że tam mogłam się znaleźć sama na stepie z tymi świńmi i po prostu byłam szczęśliwa, że siedzę tam o 5 kilometrów dalej od tej bazy, od naszego sołchozu i mogę się tam modlić. I pierwszy dzień mojej pracy to był 2 maja 1940 roku w Niebowstąpienie Pańskie. Ja nie wiedziałam, kto się pasie, miałam 12 lat, jak te świnie się pasie. Ja mówię, jak ona mi wypuściła 200 świń takiej młodzieży, która była najbardziej ruchliwa w tych bazach, to były hodowane dla wojska też. I ja, zamiast ja ich prowadzić, mi powiedzieli, no prowadzisz i z nimi wrócisz wieczorem. Nic nie miałam do jedzenia, ani wody nawet, był ciepły dzień. I biegłam, ja za nimi, one mnie prowadziły, prowadziły mnie strasznie daleko. A ja wziąłam ze sobą czytanki, bo takie miałam z 6 klasy polskie książki, z tą książką przyszłam. To siadłam sobie, mówię, nie, dokąd będę tak lecieć? Siadłam, patrzę, one stanęły. Więc to mądre zwierzęta też były i z powrotem mnie też doprowadziły. Do czego zmierzam, że potem ta świniarka mówi, idziesz do więzienia teraz, bo 2 ci zabrakło tych świń, nie ma 2 świń. Ja mówię, no do jakiego więzienia, tyle lat to więzienia mam. No ale była odpowiedzialna, zlitowała się, bo najpierw się najgrawali ze mnie, bo ja byłam w granatowym mundurku szkolnym z oznaką poznańskiej szkoły, pasłam świnie w takim stroju. A on mówi, dla co się tak wystroić? Ja mówię, bo nie mam innych rzeczy, mam jeszcze ten z Polski. I to było, że ci ludzie nam pomagali. Na przykład, co robił, bo później przeszłam na pole do pracy, do pielenia. ogromna norma była dla takiej dziewczyny 12-letniej. Ja mówię, ja tego nigdy nie wykonam, to przecież przez tydzień tego nie zrobię. A ten mówi, wykonasz, wykonasz. Ja tak spojrzałam, taki młody chłopak. A on wieczorem widzi, że ćwierć tej normy nie zrobi. A on mówi, хорошо, norma zaliczona. Więc wiedziałam, spojrzał na mnie, zlitował się, żeby zapisał, prawda, żeby mi dali ten kawałek chleba zarobiony, bo za niewykonanie normy. Więc w każdym razie, dlatego ja w 2001 roku, kiedy pojechał do Kazachstanu Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, powiedziałam swoim dzieciom, bo mąż już nie żył mój, i mówię, dzieci kochane, ja jadę do Kazachstanu. Mówi, mama, w tym wieku jedziesz do Kazachstanu? Znaczy, dzieci moje delikatem, przepraszam, nie powiedziałem w tym wieku, tylko nie boisz się tam jechać? Ja mówię, wiecie, nie, ja pojadę. I pojechałam pociągiem oczywiście, 4,5 doby to było blisko, co to znaczyło wobec tego dwutygodniowego, czy w tamtą stronę. I tam, jak Ojciec Święty, to znaczy jechałem z większą grupą właściwie, dużo tu z Polski jechało na spotkanie z Ojcem Świętym, nie tych, to znaczy jechałem z ludźmi Kościoła, przedstawicielami głównie siostry Miłosierdzia i Dominikanie. Wszyscy mieliśmy msze święte wagonowe, było coś cudownego. I przyjechaliśmy, ja widziałam, że jedziemy tą samą drogą, którą nas wieźli. Popłakałam się. I mówię, sam Ojciec Święty przyjeżdża na tę ziemię, żeby ją uświęcić. W tym mojego małego brata Jędrusia, który tam leży. Ziemię męczenników polskich, o czym on sam mówił, Ojciec Święty. I na kazaniu wspomniał też księdza Tadeusza Fedorowicza, który mnie bardzo namawiał na ten wyjazd. Mówi, ty musisz tam pojechać. Raz, że będzie Ojciec Święty, a drugi raz, że mi opowiesz, jak teraz wyglądają wschody i zachody słońca, bo tam są chyba najpiękniejsze. I rzeczywiście, to muszę przyznać, przyroda była przepiękna, ale w lecie, w zimie, to ten śnieg nas strasznie marzliśmy, pozamarzali. Moje koleżanki leżą tam. I jak Ojciec Święty odjechał, to było cudowne przeżycie, nie mieści mi się w głowie, żeby to przekazać. I później wszyscy się rozjeżdżają na cały świat, bo wtedy stąd był ojciec Jacek Cydzik i drugi i ojciec Dyrek. W Pietropawłowsku bardzo dziękuję ojcom redemptorystom, że tak mnie przyjęli najpierw w Pietropawłowsku. Teraz ksiądz Choinka jeszcze tam jest, więc chyba w Oziornym on jest. No i jak wszyscy się rozjeżdżają, tak na mnie patrzą i mówią, a ta moja grupa mówi, a pani nie wraca? Ja mówię, nie, ja nie wracam, ja muszę pojechać na miejsce swojego zesłania. A mówi, przecież tam jest 2000 kilometrów. Ja mówię, niech będzie nawet 5. Ja muszę pojechać, żeby tym ludziom, może moi rówieśnicy żyją, że ich matki pomagały nam przetrwać. A jedna z nich nie wiedziała, że jest Wielki Czwartek, nie było chleba, bo nie wiedziała później o tym, myśmy jej powiedzieli. I ona podzieliła, miała swoich 5 dzieci, taka Leonowa, podzieliła ten chleb na nas wszystkich. A ja mówię, mamo, czy ty widzisz, ona stoi przy stole tym i łamie ten chleb na 11 kawałków. Mówi, to ona jak Pan Jezus, bo dzisiaj jest Wielki Czwartek, przeprasza nas za swoje kłótnie i daje chleb. To było cudowne wydarzenie, które do dziś pamiętam. I od tego czasu właśnie się pogodziła. I wielu było takich. I proszę sobie wyobrazić, że znalazłam niektóre te osoby, jak pojechałam. No najpierw oczywiście, że z przerwami jechałam. Najpierw księża jeszcze był taki ojciec Bernardo Włoch z Włoch, który wykładał w seminarium duchownym rzymskokatolickim w Karagandzie, które istnieje. Ksiądz Zygmunt Kwieciński jest tam rektorem. I tam się zatrzymałam przez 3 dni, żeby zwiedzić te wszystkie obozy takie ciężkie, zwłaszcza Spask, gdzie tyle ludzi zginęło. I co tam zrobili Kazachowie dla Polski? Proszę sobie wyobrazić, że no nie tylko dla Polski. Na tym cmentarzysku ogromnym, 30 kilometrów od Karagandy, stoją, to jest ogromne, myśmy tam nie dojechali, bo taki Sasza już tyle czasu nie mógł poświęcić, co ja bym chciała. To jest właśnie nie żaden cmentarz, to jest step. to jest step oddzielony takimi rowkami, że tu koniec cmentarza, to chyba się ciągnął bardzo daleko, a w górę to parę kilometrów, a w tą. I tam tylko on mówi do mnie, ten Sasza mówi, bo ten po imieniu od razu mówi, nie szkodzi, że jestem. Mówi, Basia, ty tam nie wstawaj, bo to jest... Uginają się te warstwy pod tyloma ludźmi różnych narodowości, którzy tam byli chowani, obok pracowali. Ale co zrobili, czy Kazachowie, czy miejscowi Polacy, ale wszyscy? Stoją krzyże. Na całych tych kilometrach stoją krzyże. Jeden w środku wysoki krzyż, katolicki, rzymskokatolicki, a obok jakby trzymał dwoje dzieci, dwa małe krzyżyki takie, więc to wyglądało, że tam ptaszek zaśpiewał, bo patrzę, ten Sasza klęka ze mną i się modli. Ja mówię, Sasza, a ty jesteś katolik? Tak, i ja jeszcze jestem neokatechumenat, wiesz, bo to u nas jest neokatechumenat, więc tak się teraz tam zmienia. I ci 20 alumnów było, które ksiądz rektor Kwieciński powiedział, że były święcenia i w tym maju, bo otrzymuję z nimi kontakt. I ci ludzie poznałam i ci ludzie mnie poznali w semipałatyńsku. Tam była msza, ksiądz Niemiec taki się zaopiekował, znaczy też nasz ksiądz katolicki, bo tam u nich się zatrzyma. I on mnie zrobił taką radość, ten ksiądz Berger, Antoni, że raz odszukaliśmy grób mojego braciszka, gdzie przywiozłam mu kwiaty z Polski. Nie w 100% nie ręczę, bo to zamknięty cmentarz, natomiast w tych posiłkach Kazachowie dbają o nasze groby. Przywiozą siostrze Sochackiej, Urszulance z Wrocławia, zdjęcie grobu jej ciotki, która wtedy miała 16 lat, jak podczas Buranu, bo co Kazachowie zrobili? Żelinami te stare krzyże podciągają, pracują i oczyszczają te cmentarze. Więc jakże tym ludziom nie podziękować?
Dziękuję pani Barbaro. Drodzy państwo, chciałbym także zaprosić widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej. 657 0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Na widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny oczekujemy pod dwoma numerami telefonów. 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 0048 56, z Ameryki 011 48 56. Panie Janie, czas Pana obecności na Syberii to już czas Polski powojennej.
Więc jeżeli chodzi o mój pobyt, mojej siostry i matki, dlatego że starsze rodzeństwo, siostra jedna i druga, dwie starsze siostry wyjechały do Polski w 49 roku. Brata Załodzielowaka posadzili tam, zesłali do kopalni węgla Moskowska Oblast, tam stacja Zlowaja, szachta numer 6. I została mama, jak już powiedziałem, jedna siostra zmarła. Została mama, mamę posadzili do więzienia za kulactwo, za niewywiązywanie się z obowiązków dostaw. Ja już ten odcinek naszego życia, jak uciekliśmy z tego, z gospodarstwa, byliśmy w Wilnie. Ja się do rosyjskiej szkoły dostałem się, to była zamknięta szkoła. Dostaliśmy się po znajomości, ponieważ w rodzinie mieliśmy krawca. Litwin się ożenił z Polką, zresztą Marcin Kiernas się nazywał, Polak, był bardzo dobrym, znanym krawcą. I jeden z inspektorów później szkół, właśnie u niego szył ubranie, załatwił mi naukę w rosyjskiej, takiej zamkniętej szkole dla pracowników urzędowych takich. No i byłem tam jedynym Polakiem. Ciężko mi tam było, ponieważ ukończyłem białoruski 7 klas, ale i z rosyjskim ciężko było, bo w domu rozmawialiśmy po białorusku. To był taki język prosty nazywany. Po polsku rozmawiali dzieci starsi, którzy już studiowali, chodzili do szkoły, w kościele i nabożeństwo w języku polskim. Więc miałem problemy z rosyjskim, ale byłem bardzo dobry z matematyki. A z matematyki bardzo dobrym byłem, ponieważ w podstawowej szkole, w 6-7 klasie nas uczył nauczyciel Bielajew. On był profesorem na Uniwersytecie w Leningradzie, matematykiem. W czasie wojny w stopniu majora dostał się do niewoli niemieckiej. Później nie wolno było mu nigdzie mieszkać. w takich większych miastach, więc mieszkał u nas i uczył w szkole. Zainteresował wszystkich matematyką. No i byłem dobry bardzo z matematyki, tak się utrzymałem w tej szkole. Ukończyłem 8 klasę, 9. No i w 10 przed maturą w kwietniu już miałem plany wszystkie. Takie największe przeżycie było to już, miałem 17 lat, siostra była na 5 roku, ale mama w więzieniu siedziała. Więc w nocy przychodzą lejtenanty dwóch żołnierzy, każą około 3 godziny spakować się w ciągu tam godziny i na przesiedlenie, na deportację przeznaczeni jesteśmy, ale był dobry oficer. Kazał jeszcze żołnierzowi pomóc tam, brać ze wszystko ze sobą, co się da, nawet worek kartofli i tak dalej. I wywieźli nas do południowego Kazachstanu, wywozili Polaków, to był 53 rok. Czyli nas, Polaków, prześladowali nie tylko w latach 40., później 44. Akowiec, ale i w 50. latach. Dlaczego? Dlatego, że Stalin miał uraz do Polaków, może za 20 tak. rok tak i w ogóle tolerował tych, kto mu służył, kto do partii należał. A u nas jak wujek był dowódcą drugiej brygady AK, zresztą została napisana książka jednego z uczestników tej brygady pod tytułem Wspomnienia drugiej Wileńskiej Brygady AK oraz Kalugi, Zenon Jankowski w Pile mieszkał, napisał. Więc wujka szukali i w Polsce poszukiwali. I wiedzieli, że mama to jest siostra. No i tego. I mamy do więzienia za kulactwo. Dostała 7 lat, ale siostra była na 5 roku. A w Kazachstanie Południowym potrzebowali lekarzy.
Tak. Pani Janie, do tej historii pana powrócimy za chwilę. Przyjmujemy tak. telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, mówi Anna z Łodzi.
Witam pani Aniu.
Chciałam zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Pani, która reprezentuje Związek Sybiraków, mówiła o uprawnieniach kombatanckich i inwalidzkich. Uprawnienia kombatanckie tak, automatycznie dostają zesłańcy, ale o uprawnienia inwalidzkie trzeba się bardzo starać. Jest to bardzo długa droga. Przede wszystkim takie uprawnienia przyznają komisje lekarskie ZUS-owskie. I tutaj zależy wszystko od człowieka, na jakiego się trafi. Mam znajomych, którzy byli jako małe dzieci zesłani na Syberię i lekarzowi wystarczyła informacja, że człowiek był na Syberii i więcej nie potrzeba nic mówić. Natomiast moja, nie będę opowiadała losów całej rodziny, bo to jest straszne. Powiem tylko o tym, że moja ciocia, która ma w tej chwili 83 lata, po raz drugi stara się o uprawnienia kombatanckie i w tej chwili była chyba 6 z kolei komisja w domu. Być może po tej komisji sąd, bo sprawa trafiła do sądu, sąd wreszcie przyzna tych parę groszy, które pomogą w utrzymaniu. To naprawdę nie jest takie proste. To jest wszystko bardzo skomplikowane. Każda z kolejnych komisji lekarskich, bo za pierwszym razem ciocia składała wniosek w 1994 roku, wniosek odrzucony. Teraz każda z kolejnych komisji stwierdza, że stan zdrowia jest fatalny, ale na stan zdrowia nie miał wpływu pobyt na Syberii. No jak można coś takiego mówić? Przecież to były warunki straszne, potworne, po prostu nieludzkie. To jest jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz to, żeby dostanie się z Syberii wcale nie było takie proste. Żeby się wydostać z Syberii trzeba było specjalnych starań. Polakom zaprzeczano obywatelstwa, na co zwróciła uwagę jedna z pań. Wiem, że mój dziadek tylko dlatego miał prawo do powrotu, że gdzieś w zakamarkach jakichś znalazł się kwit z elektrowni wileńskiej. I tylko na tej podstawie przyznano mu prawo do powrotu. A prawo do powrotu z Syberii miał tylko dlatego, że ktoś z Polaków, który trafił do dywizji kościuszkowskiej, podał ich, tę moją rodzinę jako swoją rodzinę. To nie była prawda, ale w ten sposób wiem, że Polacy z dywizji kościuszkowskiej ratowali wszystkich, o których wiedzieli, że są gdziekolwiek na Syberii. Dotarcie przedstawiciela armii Andersa było możliwe do większych miejscowości. W miejscowości, w której mieszkała moja rodzina, tutaj panie z tej samej w tę samą okolicę były zesłane. To również był altajski kraj, miejscowość nazywała się Ust-Kałmanka nad rzeką Czaryż. Tam nikt nie dotarł. Wreszcie dotarł jakiś Polak, który miał pozwolenie na zabranie swojej matki stamtąd. I tylko w ten sposób w ogóle Polacy, którzy byli tam zesłani, dowiedzieli się, że organizuje się Wojsko Polskie. Ja już nie będę przedłużała swojej rozmowy, dlatego że jest mnóstwo Polaków nieszczęśliwych, głęboko zapomnianych, którzy też pewno chcą, ja, tak jak mówię, moja babcia tam została, zmarła babcia, nie wróciła do Polski. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że tytuł audycji jest o tym, że nie wolno było mówić. Tak, nie mówiło się o tym. Moja ciocia, z którą spędzałam całe życie, siostra mojej mamy, nie mówiła o tym. O tym się mówiło cicho w domu, bo również ściany miały uszy. Nie wynosiło się tej informacji, że rodzina przeszła Sybir poza dom. W roku 80, jak zapisywaliśmy się z mężem do Solidarności, moja ciocia płakała, prosiła mojego męża, żeby się nie zapisywał do Solidarności, bo dla bolszewików to jest lista proskrypcyjna do wywózki na Syberię. Ona nas ostrzegała, że wcześniej czy później według tej listy bolszewicy wywiozą na Sybir. Tak straszne rzeczy ci ludzie tam przeżyli. Tak niesamowite. Poza tym pozostał uraz, na całe życie uraz strachu. Nic w domu mojej cioci nie można było wyrzucić, bo ona pamiętała, że na tej Syberii wszystko, każdy drobiazg przez niechcący zabrany z domu na Sybir był majątkiem. Nieraz nam mówiła, że co by ludzie na Sybirze za to dali, za jakiś drobiazg, który my wyrzucaliśmy na śmietnik. Jak słucham tej rozmowy, to wydaje się, że wcale losy nie były takie złe. Ja wiem, że może staramy się pamiętać dobro, że staramy się docenić dobro świadczone nam przez ludzi tam mieszkających, ale te losy były nie tylko więźniów pracujących w obozach, ale również tych zwykłych, szarych ludzi na zesłaniu były potworne. Potworne nie do wyobrażenia.
Pani Aniu, dziękujemy serdecznie za ten głos, za telefon. Pozdrawiamy oczywiście. Pani Ireno, proszę bardzo.
Więc proszę pani, właśnie ja we wspomnieniach z Sybiraków w 9 tomie napisałam swoje wspomnienia pod tytułem Gdyby przyszli po nas jeszcze raz. Więc moja koleżanka przygotowała sobie 2 litry benzyny i powiedziała, że gdyby przyszli drugi raz ją wywozić, to ona 1 litrem oblewa siebie, 2 litrem oblewa tych, którzy chcieliby ją wywieźć i podpala, bo nie wyobrażała sobie, że może przeżyć jeszcze raz Sybir.
I ten lęk w ludziach, którzy przeżyli Sybir, tak, był obecny również po zakończeniu II wojny światowej, tak, kiedy w dalszym ciągu trzeba ukrywać się ze swoją historią, ze swoimi doświadczeniami i przeżyciami. I był to lęk przed może mającą nastąpić kolejną wywózką.
W ogóle jest syndrom Sybiraka. Syndrom Sybiraka. Syndrom łagiernika. Proszę państwa, do tej pory znam pana, który ma 2 lodówki, bo stale mu się wydaje, że mu zabraknie jedzenia. Więc to jest syndrom, który Uniwersytet Jagielloński opracowuje. Syndrom Sybiraka. Właśnie te wszystkie lęki, które nas gnębią.
Komikowanie.
Może ja jeszcze jedno słowo. Więc moja mama całe życie suszyła chleb. Jak jeden wyszedł, to zużyła tam, załóżmy, gdzieś tam, czy oddała gdzieś tam komuś, kurom czy coś, to następnie suszyła, musiała mieć zawsze zapas chleba, bo w niej był ten strach, że zabraknie jej chleba, a suchary to było majątek. To było coś, dzięki czemu można było przeżyć. Więc ona do końca życia musiała mieć zawsze zapas suszonego chleba.
Worek. Ja w nawiązaniu do wypowiedzi pani o trudnościach w załatwieniu uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu na zesłaniu, to chciałam powiedzieć, że to jest typowe. Cierpieliśmy nie tylko za, wla- pracy komunistycznej w Związku Radzieckim, ale i w Polsce. Do dnia dzisiejszego przez niektóre ugrupowania jesteśmy niechętni, niedobrze widziani. Najlepszy dowód na to jest to, że od 50 lat nie można się wystarać rekompensaty za mienie zaburzańskie. Obniżono tą rekompensatę do 20% pozostawionych majątków. Mimo że Trybunał Praw Człowieka w Hadze przyznaje prawa do wypłaty w całości, to nasze władze, wszystkie władze, nie wyłączając przede wszystkim Sojusz Lewicy, wszystko robił, żeby tego nie wypłacić. A była umowa międzynarodowa, że nam zabierają tereny wschodnie, dają zachodnie, ale nie wszyscy mogli w tym 46 czy 7 roku wrócić do kraju, bo niektórzy w więzieniach siedzieli, niektórzy na zesłaniu byli. Tak jak ja wróciłem ze swoją rodziną w grudniu 55 roku, to dla tych osób nawet tych 20% opieszale załatwiają, wszystko robią. Jeżeli ustawy uchwalają, to takie, że później Trybunał Konstytucyjny obala je. Także brak zrozumienia naszych cierpień, które były, tak jak wiemy, to jest ocean bez dnia. Tego się nie da wyrazić, to trzeba przeżyć. Aczkolwiek i były pozytywne objawy. Ja chciałam powiedzieć, mówiąc o tych przeżyciach, to nie mamy na względzie, nie mamy urazu do narodu rosyjskiego, do Kazachów, do Uzbeków, wśród których mieszkaliśmy. To też byli ofiary tego systemu. I ten nieludzki system powstał na skutek tego ucisku narodu rosyjskiego. Tacy świetni pisarze, poeci jak Puszkin, Lermontow, Niekrasow w swoich utworach wyrażali ten ucisk narodu, gdzie pisali, że o Wolga, Wolga, wiosną mnoga wodna, ty nie tak zalewajesz pola, jak wielka już skorbiu narodnej przepełniła nasza ziemia. To znaczy na tle tego ucisku, na obietnicę, że stworzymy lepszy system, że kapitalizm to jest gnilu, to jest nie do zniesienia, u nas będzie lepiej, komunizm, teraz socjalizm budujemy, a później komunizm, to po prostu to było hasło, ale pod tym hasłem był ucisk i na tle chcieli zbudować lepszy system, na tle bezbożnictwa, ateizmu i morderstwa ludzi, którzy mieli nieraz inne zdanie.
Panie
Czyli
Franciszku,
ruskich mamy, do ruskich nie mamy i chyba zdanie, jesteśmy tym ugrupowaniem.
Panie Franciszku, bo minuta pozostała do końca naszego programu.
Więc odnośnie tych pozostawionych mienia za Bogiem. Ja, jak wróciłem do kraju, zaraz mnie powołano do wojska, bo ten rocznik szedł do wojska, pomimo, że ja pozmieniałem daty. I teraz, gdy przyszło do mnie od wojewody lubuskiego, że mogę ubiegać się o mienie, ale muszę podać, gdzie mieszkałem od 1948 roku, miejsce, data, ulica, numer domu i czy nie otrzymałem rekompensaty jakiegoś mienia. A ja byłem w zielonym garnizonie w miejscowości Krzywica, w namiotach przez rok czasu mieszkaliśmy, gdzie nie było ulicy, gdzie nie było tego. I to nie uznają. Musi być ulica. Pomimo, że w wojskach lądowych...
Panie Franciszku, może do tych problemów napisali, powrócimy w części radiowej. Ostatnie zdanie.
Ja tylko króciutko pani chciałam odpowiedzieć, bo mówi, że trzeba się starać usilnie o przyznanie uprawnień inwalidzkich. Nic nie pomoże. Ja trzykrotnie występowałam do ZUS-u, dwukrotnie sprawa była w sądzie i za każdym razem orzekano, że moje choroby nie mają żadnych powiązań z Syberią. Mimo, że jako dziecko byłam pozbawiona wszelkich środków do rozwoju normalnego.
Tylko chciałam tu wpaść w słowo ostatnie, że nam powiedział, tylko mojemu bratu, który stanął na komisję wojskową tu w Polsce Ludowej, powiedzieli, pan to jak kościotrup wygląda, pan chyba wrócił z Oświęcimia. A on całej tej komisji mówi, nie, ja nie z Oświęcimia, tylko z Syberii. Pan ma milczeć na ten temat, rozumie pan?
Drodzy Państwo, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Nie mogliśmy przyznać się do naszych życiorysów. Było to spotkanie z Sybirakami, druga część w Radiu Maryja po godzinie 21.40. W studiu Radia Maryja byli z nami Sybiracy, pani Irena Maria Głowacka, pani Barbara Piotrowska-Dubik, pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, pan Jan Chobian oraz pan Franciszek Kamiński. Dziękuję za tę część naszego spotkania. Raz jeszcze pozdrawiam widzów telewizji TVN, słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. Szczęść Boże.